Milena Sławińska, to jest program Angelus. Bardzo serdecznie witamy widzów Polsat News i słuchaczy Radia Warszawa. To jest wspólny program Radia Warszawa i Polsat News. Dzisiaj rozmowa Mariusza Dorota po transmisji modlitwy Anioł Pański. Już teraz Państwa zapraszam na tę część naszego programu. A teraz, czekając na spotkanie z papieżem Franciszkiem, chcieliśmy porozmawiać, opowiedzieć Państwu o tym, o najważniejszych wydarzeniach w Watykanie. Z nami w studiu jest ksiądz Grzegorz Kurb, rzecznik prasowy księży Pallotynów, ale też tłumacz.
Tak.
Nasz stały współpracownik. Szczęść Boże, witam w naszym studiu.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Zacznijmy może od tego, że papież już rozpoczął pracowicie ten dzień, ponieważ odprawił mszę świętą z okazji Bożego Ciała. I to jest w pewnym sensie nowość, bo przez lata mówiliśmy Państwu, przypominaliśmy, że w Watykanie, tak jak w Polsce, Boże Ciało odbywa się w tygodniu.
Rzymianie mają to szczęście, czy mieli to szczęście, że mogli dwa razy uczestniczyć w Bożym Ciele. Rzeczywiście pierwotnie w Watykanie Boże Ciało było obchodzone w czwartek. Była słynna procesja z Bazyliki Matki Świętego Jana na Lateranie do Bazyliki Matki Bożej Większej Via Merulana, w której uczestniczyło bardzo dużo osób. Natomiast we Włoszech to święto, ta uroczystość była przesunięta i jest przesunięta na niedzielę następującą po czwartku. W tym roku papież połączył zarówno Watykan, jak i Rzym i dziś właśnie została odprawiona uroczystość, obchodząc uroczystość Bożego Ciała, także pewnie też w Aniele Pańskim usłyszymy odniesienia do czytań, które my słyszeliśmy w czwartek.
Ale ta msza święta w Bazylice Watykańskiej miała taki skromny charakter.
Tak, tylko 50 osób uczestniczyło, 51 uczestniczyło w tej mszy świętej. Wszyscy wiemy, z jakich względów cały czas jest to ten reżim pandemiczny, reżim sanitarny, który pozwala na takie skromne uroczystości, tej wielkiej uroczystości.
Cały czas mamy okres pandemii. Papież przypomina nam o tym. Również w Watykanie trwają prace komisji, specjalnej komisji, która zajmuje się sytuacją związaną z COVID-19. I co ciekawe, ta komisja pracuje, aby opracować wytyczne dla Kościoła już po pandemii. Jakie są pomysły?
Tak, komisji tej przewodniczy kardynał Tarkson, który jest prefektem kongregacji do spraw integralnego rozwoju człowieka. Komisja zajmuje się takimi zagadnieniami, które są związane z tym czasem, który przeżyliśmy i który przeżywamy, z ogromną traumą, na przykład niemożności pożegnania swoich najbliższych. To jest jeden z takich aspektów, którym ta komisja się zajmuje. I w ogóle jaki nowy model duszpasterski zaproponować po tym doświadczeniu, który dotknął wszystkich i w takim bardzo mocnym zakresie. A również na takim poziomie pomocy materialnej Kościół i ta komisja pracuje, zastanawia się, jak pomóc osobom w tym wymiarze. W dużej mierze jest to właśnie sprawa związana z troską o duszpasterstwo, o to, jak to duszpasterstwo będzie się kształtowało właśnie po ustaniu pandemii. Jak to wydarzenie pandemii odcisnęło się, czy będzie się odciskało na religijności, na wierze, na Kościele w późniejszym czasie.
Bo papież cały czas wraca, mówi o tym doświadczeniu. Chce nam powiedzieć, że to jest ważne, żebyśmy przepracowali ten okres pandemii?
Każdy czas jest jakimś darem od Pana Boga, tak do tego podchodzimy. I ten czas pandemii również dla wielu był taką możliwością spojrzenia innego na swoje życie. Dla wielu był to oczywiście czas załamania, czas jakiejś pustki, doświadczenie ogromnej samotności. Są to wszystko doświadczenia, które kształtują nas bardzo mocno.
Ja spoglądam, księże, w notatki, ponieważ chciałam zacytować teraz Państwu fragment orędzia, które już teraz zostało opublikowane. To orędzie na czwarty Światowy Dzień Ubogich, przypomnijmy, to jest święto ustanowione przez papieża Franciszka.
Jest to wspomnienie ustanowione przez papieża Franciszka w 2016 roku,
czyli dopiero
to czwarty dzień.
I papież w jednym z akapitów pisze o tym. Ta pandemia nadeszła nagle, została nas nieprzygotowanych, pozostawiając wielkie poczucie dezorientacji i niemocy.
Tak, dlatego papież apeluje i mówi o wyciągnięcie ręki. Wyciągnąć rękę to jest zasadniczy leitmotiv tego orędzia na Światowy Dzień Ubogich. Papież zwraca uwagę na te wszystkie ręce, które były wyciągnięte podczas pandemii. Lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych, wolontariuszy. I właśnie w tym wydarzeniu spełnił się również to, na czym skupia się to orędzie, mianowicie postawmy na solidarności.
Postawmy na moment kropkę, ale tylko dlatego, aby powiedzieć Państwu, że dziś w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. I właśnie teraz prezydent Andrzej Duda jest w Auschwitz i to, co Państwo możecie obserwować na naszej antenie i w trakcie naszego programu będziemy Państwu pokazywać wydarzenia właśnie również z Auschwitz. A teraz już transmisja modlitwy.
Dzisiaj we Włoszech i w innych krajach obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. W drugim czytaniu dzisiejszej liturgii święty Paweł opisuje celebrację eucharystyczną. Podkreśla on dwa skutki wspólnego kielicha i chleba łamanego. Skutek mistyczny i skutek wspólnotowy. Najpierw apostoł stwierdza, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? I chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Słowa te wyrażają skutek mistyczny lub możemy powiedzieć skutek duchowy Eucharystii. Dotyczy on zjednoczenia z Chrystusem, który w chlebie i winie ofiaruje siebie dla zbawienia wszystkich. Jezus jest obecny w sakramencie Eucharystii, aby był naszym pokarmem, aby był przyswojony i aby stał się w nas tą odnawiającą siłą, która przywraca energię i pragnie, by wyruszać na nowo po każdym postoju i po każdym upadku. Wymaga to jednak naszego przyzwolenia, naszej gotowości, aby pozwolić na przemianę samych siebie, naszej mentalności i działania. W przeciwnym razie celebracje eucharystyczne, w których uczestniczymy, sprowadzają się do pustych i formalnych obrzędów. I wiele razy ktoś idzie na mszę świętą, a ponieważ się trzeba iść, tak jak jakiś akt socjalny, ważny, ale społeczny, ale misterium to inna rzecz. Jezus obecny, który przychodzi, aby nas nakarmić. Drugim jest skutek wspólnoty. I wyraża go święty Paweł w następujących słowach. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Chodzi o wzajemną komunię osób uczestniczących w Eucharystii. Do tego stopnia, że staje się między sobą jednym ciałem, tak jak jeden jest chleb łamany i rozdawany. Jesteśmy wspólnotą, nakarmieni ciałem krwią Chrystusa. Komunia w ciele Chrystusa jest skutecznym znakiem jedności, komunii, dzielenia się. Nie można uczestniczyć w Eucharystii, nie angażując się w szczere, wzajemne braterstwo. Żeby była szczera, ale Pan dobrze wie, że nie wystarczają do tego jedynie nasze ludzkie siły. Wręcz przeciwnie, wie, że wśród Jego uczniów zawsze będzie pokusa rywalizacji, zazdrości, uprzedzeń, podziałów. Wszyscy to znamy. Także dlatego pozostawił nam sakrament swojej rzeczywistej, konkretnej i trwałej obecności, abyśmy pozostając zjednoczeni z Nim, zawsze mogli otrzymać dar braterskiej miłości. Wytrwajcie w miłości mojej, powiedział Jezus. I to jest możliwe dzięki Eucharystii. Pozostać w przyjaźni, w miłości. Ten podwójny owoc Eucharystii, pierwszy zjednoczenie z Chrystusem i drugi komunia między tymi, którzy się nim karmią, nieustannie rodzi i odnawia wspólnotę chrześcijańską. Kościół to czyni Eucharystię, ale bardziej fundamentalne jest to, że Eucharystia tworzy Kościół i pozwala mu być jego misją jeszcze zanim on ją wypełni. To jest misterium komunii Eucharystii. Otrzymać Jezusa, aby nas przemienił od środka, i otrzymać Jezusa, aby uczynił między nami jedność, nie podział. Niech Najświętsza Dziewica pomoże nam zawsze przyjmować z zachwytem i wdzięcznością wielki dar, jaki dał nam Jezus, pozostawiając nam sakrament swojego ciała i swojej krwi. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wrać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, i odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Cari fratelli e sorelle,
drodzy bracia i siostry, z wielkim zaniepokojeniem śledzę i z bólem dramatyczną sytuację w Libii. Była obecna w moich modlitwach w minionych dniach. Proszę, zachęcam organy międzynarodowe oraz osoby odpowiedzialne za kwestie polityczne i wojskowe do ponowienia zdecydowanych i stanowczych poszukiwań drogi prowadzącej do położenia kresu przemocy, która przyniosłaby pokój, stabilność i jedność w tym kraju. Modlę się również za tysiące migrantów, uchodźców, osoby ubiegające się o azyl i przesiedleńców wewnętrznych w Libii. Sytuacja zdrowotna pogorszyła ich i tak już złe warunki życia, czyniąc ich bardziej podatnymi na różne formy wykorzystania i przemocy.
c'è crudeltà. Invito la comunità.
Wzywam wspólnotę międzynarodową. Proszę, aby wzięła sobie do serca ich sytuację, określając drogi i dostarczając środki, które zapewnią im potrzebną ochronę, której potrzebują, godziwe warunki i nadzieje na przyszłość. Bracia i siostry,
za to wszyscy
mamy odpowiedzialność. Nikt nie może czuć się zdyspensowany. Pomódlmy się za Libię razem w ciszy. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Krwiodawstwa. Jest to okazja, aby pobudzić społeczeństwa do solidarności i wrażliwości na osoby potrzebujące. Pozdrawiam obecnych tu wolontariuszy i wyrażam swoje uznanie dla tych wszystkich, którzy dokonują tego prostego, ale bardzo ważnego aktu pomocy bliźniemu. Dać krew. Pozdrawiam was wszystkich wiernych z Rzymu i pielgrzymów. Życzę wam wszystkim i łączących się z nami za pośrednictwem mediów dobrej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie o mnie w modlitwach. Smacznego obiadu i do zobaczenia.
Z wielkim zaniepokojeniem śledzę dramatyczną sytuację w Libii. Papież w ostrych słowach wzywał organizacje międzynarodowe i wspólnotę międzynarodową do tego, aby się tym problemem zająć i mówił do nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.
Tak, to są informacje z ostatniego tygodnia, gdzie 21 chrześcijan zostało porwanych przez bojowników Państwa Islamskiego. I rzeczywiście to wezwanie papieża, które w tej sytuacji tego kraju jest o tyle skomplikowane, że tam wchodzi kilka różnych elementów. Wojny, konfliktów, niebezpieczeństwa i tej sytuacji sanitarno-takiej humanitarnej w tym kraju. Także powiązanie tych wszystkich trzech, czy wszystkich splotów nieszczęść, które tam się pojawiają.
Ale
jest
też migracje,
dla nas.
Migracja wewnętrzna.
Ponieważ no, naturalne, że uciekają tam, gdzie jest bezpieczniej, czy przynajmniej wydaje im się, że jest bezpieczniej.
My rozpoczęliśmy rozmowę o Światowym Dniu Ubogich, ponieważ papież wystosował orędzie. Ono jest, no tak powiem kolokwialnie, niezwykle mocne po prostu. Z mocnym przesłaniem. Arcybiskup Fisichella, który zapowiadał to orędzie, powiedział, że też ostro, jak przy AIDS ktoś chce zarobić na pandemii.
Tak, to jest całe orędzie zbudowane jest na Księdze Seracydesa, na 7 rozdziale i na tym właśnie motywie wyciągnięcia ręki. Jeżeli przeczytamy te kilka stronic papieskiego tekstu, tam przebija cały czas jeden leitmotiv. Mianowicie taki, że papież mocno zwraca uwagę, że bardzo łatwo na drugiego człowieka jest spojrzeć przez pryzmat jego posiadania, czyli ubóstwa, jego sytuacji, bo to ubóstwo nie dotyczy tylko sytuacji materialnej, chociaż w dużej części świata tak, ale również nałogów, alkoholika, narkomana. Ale też można z drugiej strony zobaczyć bardzo łatwo drugim dyrektora, prezesa, biskupa, a można nie dostrzec człowieka. I papież w tym orędziu bardzo mocno przebija się z tą myślą, pokazując, że najpierw musimy w drugim zobaczyć człowieka, umiłowane dziecko Pana Boga, żeby wyciągnąć do niego rękę. I ten gest wyciągniętej ręki papież przeciwstawia ręce włożonej do kieszeni.
Mam wrażenie, nie wiem, czy ksiądz się ze mną zgodzi, ale papież wzywa nas po prostu do większej aktywności, do zaangażowania. A my teraz już oddajemy głos do Mariusza Dorota z Radia Warszawa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jesteśmy w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. A razem ze mną jest pan Maciej Omylak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzień dobry.
Dzień dobry.
21 lat temu wydarzyło się tu na Placu Piłsudskiego wyjątkowe wydarzenie. Uroczysta msza i...
Tak, uroczysta msza i beatyfikacja 108 polskich męczenników II wojny światowej. To jest o tyle ważne wydarzenie, że właśnie w czasie tej pielgrzymki Jana Pawła II papież beatyfikował chyba największą liczbę osób z Polski. A przypomnę tylko, że to jest też ta pielgrzymka, w czasie której papież przypomniał, odwołując się do Solidarności, że nie ma Solidarności bez miłości.
Męczeństwo w nauczaniu Jana Pawła II zajmuje wyjątkowe miejsce.
Tak. Męczeństwo pojawia się u niego bardzo często. On sam też tego cierpienia w swoim życiu doświadczył. Doświadczył bardzo mocno. Ale myślę sobie, że to też ma związek z tym, czym to męczeństwo tak naprawdę jest. Czy jest jakby oddaniem życia za to, co dla człowieka najważniejsze. W tym przypadku za Chrystusa. I myślę sobie, że ważne jest, żeby pamiętać te słowa Jana Pawła II, które on skierował któregoś razu do młodzieży, że nie żyjemy na próbę, że nikt nie żyje na próbę. I chyba to dla nas wszystkich może być tutaj po prostu taką wskazówką, jak o tym męczeństwie myśleć.
Też wydaje mi się, że trud wybierania Chrystusa codziennie, trud związany z miłością, dotyczy naszych codziennych wyborów. To w naszym życiu codziennie mamy dokonywać tego wyboru i wybierać tę drogę, drogę prawdy.
Tak, zgadzam się z tym przesłaniem i z tym, że Jan Paweł II wielokrotnie na to zwracał uwagę. No chyba też w ten sposób możemy myśleć o tym pokoleniu Jana Pawła II, czyli ludzi, którzy stawiają sobie te dylematy, te wyzwania w swoim życiu. I myślę, że są to zarówno osoby, które już w czasie, kiedy Jan Paweł II został papieżem, były osobami dojrzałymi, dorosłymi, jak i ci, którzy papieża dzisiaj nie pamiętają ze względu na to, że urodzili się, kiedy papież zmarł, albo byli bardzo malutcy, kiedy właśnie Jan Paweł II odchodził. Myślę sobie, że tutaj odwołam się do publikacji, którą opublikowaliśmy jako Centrum Myśli Jana Pawła II, Uczeń z życia arcydzieło, publikacji, która wyraża głos naszych stypendystów, odwołujących się do tego, co dla nich w tym nauczaniu Jana Pawła II jest najważniejsze. I myślę, że oni to niosą po prostu.
Co się z nami dzieje, że ten plac, Plac Piłsudskiego, związany z mszami papieskimi Jana Pawła II czy Benedykta XVI, a także uroczystości pogrzebowe prymasa Stefana Wyszyńskiego, czy beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki, mija 41 lat od tej pierwszej mszy, która została tutaj odprawiona. My wciąż wracamy do tego początku. I wspomniał pan o pokoleniu JP2. Czy to jest realny, to są realni ludzie, czy to jest taki byt wirtualny, wymyślony przez dziennikarzy?
Myślę, że ten plac będzie nas jeszcze przyciągał i to jest to miejsce, w którym no można powiedzieć, że bardzo wiele się zaczęło. Nie chcę powtarzać, że wszystko się zaczęło, ale to jakby te słowa Jana Pawła II, niech zstąpi duch twój, one uruchomiły ogromną lawinę i tutaj trudno z tym dyskutować. I myślę sobie, że jeśli chodzi o to pokolenie, to no, myślę, że krzywdzące było powiedzenie, że jest to pokolenie wirtualne, że są to ludzie, którzy nie istnieją. Jest wielu ludzi, którzy bardzo identyfikują się z tym określeniem. Oczywiście można się socjologicznie zastanawiać, na ile to jest prawidłowo sformułowane, ale myślę, że nie to jest w tym momencie najważniejsze.
Centrum Myśli Jana Pawła II to miejsce, w którym właśnie zapoznajemy się z biografią życia Karola Wojtyły. To miejsce, które przypomina nam o ważnych momentach w nauczaniu Jana Pawła II. Co się dzieje w związku z setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły?
Tak, w tym roku właśnie w związku z setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę. No niestety musiała się ona w wielu przypadkach odbywać głównie online ze względu na obecne ograniczenia, czy właściwie już przeszłe teraz, ale przypomnę, że rocznica urodzin miała miejsce 18 maja. Zacznę od rzeczy przygotowanej przez naszych stypendystów, korzystając też z okazji, żeby przypomnieć, że stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II, że ten program rozpoczyna się kolejny raz wraz z zakończeniem roku szkolnego i można o stypendium aplikować. Otóż nasi stypendyści przygotowali grę o wolność. To jest wirtualna gra, można do niej zajrzeć na stronie centrumjp2.online, zagrać, dowiedzieć się czegoś, zwłaszcza w tym kontekście tego placu i pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ale najważniejszą rzeczą, którą przygotowaliśmy, nad którą pracowaliśmy już od kilku lat, jest portal JP2Online. Na stronie jp2online.pl można zajrzeć do portalu, można zapoznać się z treściami o Janie Pawle II, często niepublikowanymi, jego tekstami wypowiedzi, przemówień, można odsłuchać przemówienia radiowe. To jest bardzo bogaty materiał, z którym mogą zapoznać się wszyscy, którzy czegoś chcą się dowiedzieć o Janie Pawle II. On jest na bieżąco aktualizowany, rozszerzany, opatrzony także komentarzem, więc jest to takie bogate źródło wiedzy, do którego możemy zaprosić. Myślę sobie tutaj też z mojej perspektywy bardzo ciekawa oferta, czy też kolekcja zdjęć ojca Cypriana Grodzkiego z Niepokalanowa. To jest taki franciszkanin, który przez lata dokumentował życie kościoła i można tam zobaczyć wiele takich fotografii, których nie znamy i myśmy je digitalizowali przez lata i dzięki temu można je teraz w internecie obejrzeć. Można do nich także zajrzeć na naszej wystawie Karol Wojtyła Narodziny, do której również zapraszamy. Jest to taki projekt zrealizowany głównie dla różnych miejscowości w Polsce. Wystawa w formacie ready to print. Można ją pobrać, można z niej korzystać, wywiesić u siebie, można ją opublikować w internecie. Przygotowujemy się też do publikacji na Google Art and Culture na platformie. Jest to takie miejsce, w którym bardzo wiele treści jest dostępnych i chcemy, żeby dostępny był tam także Jan Paweł II.
A jeden moment z biografii Karola Wojtyły, taki wyjątkowy, dla pana osobisty?
Dla mnie osobiście najbardziej wyjątkowym momentem jest chyba spotkanie w Asyżu. To jest taka myśl, do której zawsze wracam i która jakoś buduje we mnie... ten właśnie jakby wyjątkowość tego gestu, taka jego przełomowość i możliwość tego spotkania przedstawicieli różnych religii, do którego my również jako instytucja odwołujemy się w naszej ofercie programowej. Zachęcam do zapoznania się na stronie centrumjp2.pl. Można tam znaleźć te rzeczy, o których powiedziałem, ale także inne, równie ciekawe. Jest to naprawdę przygotowana oferta dla różnych grup odbiorczych, więc staramy się, żeby to było dostępne i bardzo, bardzo atrakcyjne.
Dziękuję bardzo. Skoro jesteśmy jeszcze na Placu Piłsudskiego, w tym wyjątkowym miejscu, to warto wspomnieć, że wczoraj zmarł redaktor Stanisław Karnacewicz, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, oddany Kościołowi, wielokrotnie relacjonował wydarzenia z życia Kościoła, pielgrzymki, wielokrotnie ja sam czytałem jego depesze. Codziennie od 29 lat dostarczał nam tych informacji. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji Duszy Świętej Pamięci Stanisława Karnacewicza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy do Centrum Myśli Jana Pawła II. Naszym gościem był pan Maciej Omylak. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I do zobaczenia w Centrum Myśli Jana Pawła II.
Zapraszam.
Rozmowę prowadził Mariusz Dorot. Bardzo dziękujemy. Radio Warszawa. A my jeszcze jesteśmy w studio Polsat News. Jeszcze raz chcemy państwu przypomnieć, bo w naszym programie dzisiaj pokazywaliśmy zdjęcia z Auschwitz. Dziś 80. rocznica pierwszego transportu do Auschwitz. Wspominamy 728 więźniów, którzy zostali przetransportowani z więzienia w Tarnowie. I jest to moment, który jest uznany za pierwszy dzień funkcjonowania obozu.
Obóz w Auschwitz, Karl Auschwitz to nie tylko miejsce, a nawet nie przede wszystkim miejsce, ale przede wszystkim wydarzenie, które gdzieś mocno w nas siedzi. To jest dopiero 80 lat od tego wydarzenia, to musimy sobie mocno uświadomić. Tego miejsca zorganizowanego okrucieństwa, męczeństwa. I bardzo mocno, myślę, byłoby dobrze, gdybyśmy sobie uświadamiali nieustannie, że dotknęliśmy tej granicy człowieczeństwa, granicy racjonalności, gdzie porządek, maszyny, przemysł służyło przeciwko człowiekowi, było skierowane przeciwko człowiekowi. I przypominanie tych momentów, przypominanie tych chwil jest jednym z fundamentów również naszej samoświadomości, naszej tożsamości europejskiej.
To było ważne doświadczenie i dla Jana Pawła II, i dla papieża Benedykta XVI. Ono się odbijało również w ich pontyfikacie.
Myślę, że Auschwitz w ogóle jakoś łączy. Popatrzmy taką zbieżność chyba, która nie jest przypadkowa, że Auschwitz i Kraków, tam gdzie się objawia Boże Miłosierdzie, siostra Faustyna, 38 rok, i Auschwitz, gdzie dokonuje się największa zbrodnia w dziejach świata zorganizowana. Po środku są Wadowice, gdzie rodzi się papież, który w 78 roku, kilkadziesiąt lat po tym wydarzeniu, zostaje papieżem. Jest to wszystko bardzo symboliczne i chyba nam wiele mówi, że te dwa wydarzenia jakoś trzeba nawzajem tłumaczyć. Boże Miłosierdzie, objawienie się Bożego Miłosierdzia i objawienie się ludzkiego okrucieństwa.
Tłumaczyć i jakoś je przeżyć, bo w tym roku, w czasie pandemii, jest trudniej, tak jak spodziewaliśmy się hucznych obchodów rocznicy stulecia urodziny Jana Pawła II, to się nie udało.
Nie udało się, ale miejmy nadzieję, że udało się coś innego. Może nie było aż tak szerokie, ale było bardziej pogłębione. I to jest istotne moim zdaniem, żeby bardziej patrzeć w głąb niż tylko na tą stronę celebracji. Myślę, że to warto, abyśmy nad tym zatrzymali i pomyśleli raz jeszcze.
Patrzeć w głąb, ładnie. Ksiądz Grzegorz Kurp był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. To był program Angelus na antenie Polsat News i Radia Warszawa. Zapraszamy Państwa na nasz program w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.